Sebastian Wierciak, witam serdecznie. Moimi Państwa gościem jest Katarzyna Kotula, ministra do spraw równości. Witam serdecznie.
Dzień dobry, panie redaktorze. Dzień dobry państwu.
Łączymy się za pomocą Skype'a, bo nie udało nam się mimo wielokrotnych prób umówienia się w Szczecinie, bo pani chyba teraz bardziej w Warszawie, tak? Więcej tych obowiązków.
Tak, w Warszawie najczęściej. Oczywiście pojawiam się w województwie zachodniopomorskim, ale rzeczywiście też reprezentuję Gdańsk, reprezentuję Pomorze, więc też bardzo często, jeśli mam gdzieś jechać, to najczęściej gonię pociągiem, bo są dobre połączenia z Warszawy na Pomorze, choć nie ukrywam, że jechałam ostatnio kilka razy tymi szybkimi pociągami, już można powiedzieć, tym szybkim połączeniem też z Warszawy do Szczecina i bardzo sobie to chwalę.
Ale ja jeszcze nie przepadam...
Jeszcze nie pendolino, ale nie lubię latać. Natomiast przez ten okres tamtej kadencji, przez te 4 lata, nie bardzo miałam inne wyjście, ponieważ te połączenia rzeczywiście były
tak
długie, jeszcze jak trzeba dojechać do Gryfina. Natomiast teraz to jest absolutnie bardzo komfortowe połączenie i można o dowolnej porze dopasować sobie tą podróż, więc kilka razy zdarzyło mi się jechać pociągiem. Ale faktycznie od czasu, kiedy zostałam ministrą do spraw równego traktowania, a ta moja praca polega trochę na odbudowaniu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, bo stąd się dzisiaj z Państwem łączę. Tu jest mój gabinet na drugim piętrze, więc pracuję tu, gdzie pracuje premier na co dzień. Odbudowujemy Departament do Spraw Równego Traktowania, coś, co kiedyś, kiedy jeszcze profesor Fuszara była pełnomocniczką tutaj w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów istniało, ale nigdy pełnomocniczka do spraw równego traktowania nie była w randze ministra konstytucyjnego. Więc te nasze kompetencje są zawarte w tak zwanej ustawie równościowej, to jest implementacja dyrektywy unijnej i ten zakres kompetencji to jest głównie działanie na rzecz przeciwdziałania dyskryminacji.
Ale to też na przykład na legalizacja związków partnerskich, o której pani ostatnio
mówiła. To także,
mówiła.
Tak, oczywiście. Tak,
będący
to
na naszej antenie
projekt.
W rozmowie pod krawatem Szymon Hołownia, czyli marszałek Sejmu, mówił niepotrzebna wrzutka, o tym pomyślę.
Nie, wydaje mi się, że marszałek Szymon Hołownia, to znaczy byłabym zaskoczona, gdyby tak powiedział, że niepotrzebna wrzutka, bo wiem, że cała partia Polska 2050 zagłosuje za tym projektem. Ja też jestem w stałym kontakcie, zresztą nawet tydzień temu gościliśmy, ja gościłam tutaj u siebie Leo Varadkara, byłego premiera, wicepremiera Irlandii. Rozmawialiśmy z nim o tym, jaką drogę przeszła Irlandia, jeśli chodzi o liberalizację prawa aborcyjnego. Tam oczywiście odbyło się referendum, ale też odbyło się referendum, to było pierwsze na świecie wygrane referendum w sprawie małżeństw jednopłciowych, więc oczywiście wcześniej były związki, potem małżeństwa, więc trochę ta całodzienna wizyta tutaj polegała na tym, żeby podzielić się tym doświadczeniem. Jest rządowy projekt. Oficjalnie zakończyły się konsultacje, natomiast tych uwag od ministerstw, uwag do tej ustawy wpłynęło około 1000 stron i mamy 7000 maili od obywateli, więc około 2 miesięcy zajmie nam analiza tych wszystkich uwag i odniesienie się do nich. Oczywiście. I potem ustawa pojawi się w Sejmie, będzie głosowana w Sejmie i w Senacie i mam nadzieję, że przejdzie. Nie będziemy się dzisiaj chyba raczej oglądać na pana prezydenta i na zmianę w Pałacu Prezydenckim, tylko będziemy próbowali uzyskać większość dla tej ustawy. No i te rozmowy z PSL-em nawet, przyznam się szczerze, idą lepiej teraz niż przed wakacjami w tym pierwszym rzucie
to
negocjacji
tak
politycznych.
Realnie Piotr i Paweł albo Kasia i Jasia, kiedy będą mogli pójść do Urzędu Stanu Cywilnego i podpisać odpowiednie dokumenty i zawrzeć związek partnerski?
Bardzo chciałabym, żeby to się wydarzyło w przyszłym roku, bo jeżeli bierzemy pod uwagę, a najpóźniej w roku 2026, bo biorę pod uwagę, że ta zmiana w Pałacu Prezydenckim może być nam potrzebna do tego, żeby dopiero nowy prezydent podpisał tę ustawę, więc początek 2026 roku to byłoby naprawdę piękne, nowe otwarcie, gdyby okazało się, że w Polsce rzeczywiście dwie pary, czy to jednopłciowe, czy pary hetero, bo tak ta ustawa jest napisana, mogą zarejestrować swój związek partnerski w Urzędzie Stanu Cywilnego. Polskę obligują do tego dwa wyroki, wyroki Europejskiego Trybunału Praw Człowieka, czyli wyrok Przybyszewska dzień przed, zanim zawiązał się ten nowy rząd, ale także wyrok Formela z września tego roku. I te dwa wyroki jasno wskazują, że Polska musi w jakiś sposób sformalizować kwestię tych związków nieformalnych, zabezpieczyć prawa. To jest ustawa trochę o szczęściu, na pewno o godności, ale przede wszystkim ustawa o bezpieczeństwie.
Pani Marzena pisze na naszym Facebooku i pyta, dlaczego pani minister tak zaciekle walczy o legalizację aborcji, skoro najwyższą wartością człowieka jest życie. To jest błędne pojmowanie wolności i równości. Gdzie w tym sumienie i odpowiedzialność?
Myślę, że przede wszystkim, jeśli mówimy o aborcji, to mówimy o przerywaniu ciąży jako świadczeniu medycznym. Po prostu świadczeniu medycznym takim jak każde inne. Jeśli przez ostatnie 8 lat władza wolała zamykać oczy i udawać, że aborcje się nie dzieją i że aborcji nie ma, to wydaje mi się, że to nie był dobry pomysł. Dlatego, że wyrok Trybunału Konstytucyjnego doprowadził do tego, że kobiety umierały w polskich szpitalach, bezapelacyjnie umierały z powodu wyroku Trybunału Konstytucyjnego, bo wiemy, co pacjentki pisały do swoich matek. Aborcje się dzieją, niezależnie od tego, czy państwo ich zakazuje, czy też nie. I ja myślę, że dzisiaj musimy sobie zadać pytanie. Dzisiaj 90% aborcji wykonuje się w domu za pomocą tabletek, bo kobieta w Polsce za aborcję nie jest karana. Natomiast karane są osoby, które pomagają w aborcjach, to znaczy mogą być karane. Czasami są to mężowie, czasami są to matki. Ja wielokrotnie otrzymywałam
którzy taką tabletkę prośby. Zdobyli na przykład, tak?
Tak, ja miałam prośbę, to jeden z bardzo wielu przypadków, który do mnie trafił, matka 19-latki, czyli dziewczyny, która była już dorosła. Dziewczyny, która została zgwałcona, która zaszła w ciążę. Mama wykupiła córce bilety do Anglii, poleciała z nią do Anglii, tam w Wielkiej Brytanii ta córka ciążę przerwała i ta mama została postawiona przed sądem z artykułu 152 i to jest coś, o co walczymy, żeby znieść karanie za pomocnictwo w aborcji, szczególnie dla tych osób najbliższych, czyli to są matki, to są koleżanki, przyjaciółki, to są ojcowie, to są partnerzy, to są mężowie. W Polsce takie sprawy głośne, w których żona przeciwko mężowi czy mąż przeciwko żonie musieli się pojawić w sądzie, były niestety prowadzone i wydaje mi się, że aparat państwa nie powinien być angażowany do tego, żeby ścigać te najbliższe osoby niczym jakichś groźnych przestępców.
Czyli to jest ta dekryminalizacja, tak? Aborcji,
tak, dekryminalizacja a pomocnictwa w aborcji.
A potem powrót do kompromisu aborcyjnego czy krok dalej?
Czy
decyzja
myślę, że
kobiety do 12 tygodnia ciąży?
Teraz przed wyborami prezydenckimi to się na pewno nie wydarzy, bo nie mamy większości do tego, żeby iść w pełną liberalizację. To jest oczywiście kierunek, którym chcemy podążać. Natomiast dzisiaj na stole kładziemy dekryminalizację pomocnictwa w aborcji oraz powrót do trzeciej przesłanki zlikwidowanej przez wyrok Trybunału Konstytucyjnego. Dlaczego? Dlatego, że ta trzecia przesłanka, czyli wady, w tym wady letalne płodu, to są najczęściej jednak ciąże planowane. To znaczy jest tak, że to często jest druga, czasami trzecia ciąża, okazuje się, że płód ma wady mnogie. No i uważam, że w Polsce kobiety powinny mieć prawo do decyzji o tym, czy należy tą ciążę kontynuować, czy należy ją przerwać. To są dramatyczne historie i tak naprawdę zmuszanie dzisiaj kobiet do urodzenia ciężko uszkodzonego płodu nie jest działaniem ani prorodzinnym, ani działaniem prokobiecym. I wydaje mi się, że politykę lęku, strachu, obawy, braku poczucia bezpieczeństwa, bo tak dzisiaj wciąż jeszcze przy zakazie czują się kobiety, należy zamienić na politykę wsparcia, politykę troski, politykę opieki. Do tego darmowa antykoncepcja, edukacja seksualna w szkołach, to znaczy oczywiście, że musi iść za tym cały pakiet, bo aborcja jest tylko jednym z tych elementów dostęp do przerwania ciąży, jest tylko jednym z elementów szerokich praw reprodukcyjnych, które kobiety w Polsce powinny mieć. Ja się z tym absolutnie zgadzam, że to nie jest jedyna rzecz, którą trzeba się zajmować. Natomiast 100 tysięcy kobiet mniej więcej rocznie w Polsce przerywa ciążę i trzeba tym kobietom zapewnić taką możliwość, żeby mogły to zrobić na przykład w szpitalach, w przychodniach, albo jeżeli tak wybiorą, to żeby mogły zrobić to po prostu w domu, tak jak robią to dzisiaj.
Pani zajmuje się również ochroną dzieci, które są krzywdzone w domach, w mieszkaniach.
Tak, to znaczy od lipca jestem krajowym pełnomocnikiem, jeśli chodzi o przeciwdziałanie przemocy domowej. Ministra do spraw równego traktowania, wcześniej pełnomocniczka do spraw równego traktowania, bo te moje kompetencje były wcześniej w Ministerstwie Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, zostały przeniesione do tego nowego departamentu. Co to znaczy? To znaczy, że pod moim nadzorem jest 37 specjalistycznych na przykład ośrodków wsparcia, które znajdują się w różnych województwach, które są wsparciem dla osób doznających przemocy. Najczęściej są to kobiety, są to często kobiety z dziećmi, które do tych ośrodków trafiają. Zdecydowaliśmy się na uruchomienie jednego nowego ośrodka w województwie łódzkim, czyli ten budżet wojewodów w tym zakresie jest przeze mnie nadzorowany. Jest rządowy program na rzecz przeciwdziałania przemocy domowej, to także jest w zakresie moich kompetencji. Jest ustawa z 2005 roku. W tej ustawie jest artykuł 12a i ten artykuł 12a mówi o natychmiastowym wyjęciu dziecka z rodziny w sytuacji, kiedy jego zdrowie lub życie jest zagrożone. Właśnie opracowujemy, już skończyliśmy i wkrótce zostanie przyjęte rozporządzenie, które trzem służbom, to jest na mocy nowelizacji jeszcze w czasie rządów Prawa i Sprawiedliwości zrobionej ustawy z 2005 roku, trzem służbom dajemy narzędzie w postaci dokumentu, konkretnych pytań o to, czy na przykład dziecko doznaje konkretnych form przemocy. Do domu przychodzą pracownik socjalny, pracownik ochrony zdrowia, najczęściej to jest ratownik medyczny, ale zgodnie z ustawą to może być lekarz, to może być na przykład pielęgniarka i także policja. I wspólnie te trzy służby na podstawie takiego krótkiego, można powiedzieć, wywiadu, który przeprowadzają, odpowiadając na konkretne pytania, podejmują decyzję, czy bez decyzji sądu rodzinnego należy dziecko natychmiast zabezpieczyć. Mamy około 40 przypadków rocznie, kiedy dzieci giną z rąk najbliższych, rodziców najczęściej swoich niestety. Musimy zrobić wszystko i tutaj współpraca między mną a Ministerstwem Sprawiedliwości tak naprawdę jest bardzo ścisła, żeby te dzieci zabezpieczyć. Wczoraj w Ministerstwie Sprawiedliwości odbyło się spotkanie o patostreamingu, o freak fightach. Chcemy trochę ograniczyć dostęp dzieci do tych treści, do tych form w internecie i bardzo stawiamy na higienę cyfrową. Dlaczego? Dlatego, że to także przyczynia się do wzrostu przemocy, ale co ciekawe, no w moim geście, jeśli chodzi o zakres moich kompetencji, jest to, żeby także w tym kwestionariuszu znalazło się pytanie dotyczące właśnie patostreamingu, bo mieliśmy ostatnio głośny przypadek w Dąbrowie Górniczej. Rok temu mniej więcej okazało się, że rodzice streamują na live'ie taką sytuację, w której ojciec poddusza dziecko, to był ich 7-letni syn. To dziecko zostało zabezpieczone i nie wiem, czy państwo wiedzą, ale w piątek pojawia się informacja, że pomimo, że tam ta sprawa nie zakończyła się, to decyzją sądu dziecko wróciło do domu. Oczywiście tam jest kurator sądowy, ja tę sprawę badałam. Wczoraj rozmawiałam z wiceministrą sprawiedliwości. Wiemy, że jest nadzór kuratora nad tą rodziną. Natomiast wysłałam także zapytanie zarówno do Miejskiej Komendy Policji, jak i do Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, na jakiej podstawie decyzja została podjęta, no bo tam na pewno była założona niebieska karta.
Czyli więc to są mniej więcej takie przypadki. Pilnuję. Pani ministro, chciałbym jeszcze zapytać o to, może teraz trochę politycznie, czy i kiedy Lewica wystawi kandydatkę, mówi się o kandydatce w wyborach prezydenckich, a może to będzie w ogóle pani na przykład?
Panie redaktorze, ja nie chcę być kandydatką w takim zakresie, że chciałabym się przede wszystkim skupić na swojej pracy tutaj w departamencie. Przed nami polska prezydencja, też bardzo ważna część mojej pracy. No w obszarze chociażby przeciwdziałania przemocy domowej szykujemy się i od miesięcy pracujemy z Ministerstwem Cyfryzacji, żeby właśnie scyfryzować dane dotyczące rodziny, żeby nie było tak, że rodzina przeprowadza się do innego miejsca i można powiedzieć, że ma czystą kartę, bo nie ma żadnych śladów tego, że na przykład była przemoc w rodzinie. Więc tych zadań przede mną jest dużo. Polska prezydencja to jest prawie pół roku prowadzenia na forum Unii Europejskiej spotkań w zakresie równości, równego traktowania, właśnie przeciwdziałania przemocy ze względu na płeć chociażby. I na tym bym się chciała skupić w tych nadchodzących miesiącach. Jutro i w tym tygodniu w ogóle będziemy rozmawiać o badaniach, które przeprowadzała Lewica dotyczących tego, kto powinien być naszym kandydatem, na kogo oddać głos chcieliby nasi wyborcy. Kontekst wyborów w Stanach Zjednoczonych oczywiście.
No właśnie, tam z kobietą się nie udało.
Też jest ważny i też pokazuje nam, że pomimo, że część tych sondaży faktycznie faworyzowała Kamalę Harris, to okazało się, że to jednak Donald Trump te wybory wygrał. Oczywiście specyfika tej polityki amerykańskiej jest zupełnie inna niż nasza. Natomiast nie jest to bez znaczenia, więc w tym tygodniu będziemy rozmawiać w gronie tych osób, które były badane, o tym, kto powinien być kandydatem bądź kandydatką w nadchodzących wyborach. No ja uważam, że to powinna być kobieta, ale nie ze względu na płeć, tylko dlatego, że mamy świetne polityczki, czy Agnieszka Dziemianowicz-Bąk, czyli ministra rodziny, pracy i polityki społecznej, czy wicemarszałkini Senatu Magdalena Biejat. No ale tą finalną decyzję pewnie podejmiemy w grudniu, albo jeszcze w grudniu, albo w styczniu najpóźniej tą decyzję ogłosimy, bo myślę, że po nowym roku kampania ruszy już z kopyta. Zresztą widzimy już, że i Prawo i Sprawiedliwość ma tego swojego kandydata, no, którego określa jako obywatelskiego i niezależnego, jest Szymon Hołownia, który mówi, że
też jest niezależny.
Jest kandydatem, tak, niezależnym kandydatem.
Wszyscy się uśmiechają z tego powodu, jak słyszą niezależny Szymon Hołownia. Dlaczego?
No tak, to jest takie słowo, na które ja mam alergię od kilku dni, bo to rzeczywiście jest tak, że znaczy Lewica nie będzie ściemniać. My wystawimy kandydata, który będzie reprezentował lewicowe wartości, to, co Lewica walczy i w rządzie, i w parlamencie, bo tu nie ma co ściemniać, że tak powiem, drodzy koledzy i drogie koleżanki. Tak jak mówię, myślę, że zaraz po nowym roku kampania ruszy z kopyta, więc najpóźniej w styczniu ta kandydatura Lewicy zostanie ogłoszona. I dzisiaj partie polityczne mają profil kandydatów, którzy są do siebie w jakimś stopniu podobni. To są wszystko mężczyźni. Mniej więcej w dość podobnym wieku, proszę zwrócić uwagę, tak? No, nie ma tam powiedzmy nikogo takiego starszego powyżej, nie wiem, 60-70 roku życia, więc ten profil kandydatów jest bardzo podobny. No i myślę, że warto, żeby ktoś, kto będzie tutaj z lewicy, w jakiś sposób na jakimś tle jednak się wyróżniał, ale będziemy o tym rozmawiać na forum gremiów partyjnych, czyli Rady Krajowej, Zarządu Krajowego i tam ta decyzja zapadnie.
Poseł z naszego regionu, pan Paweł Szefernaker, poseł Prawa i Sprawiedliwości, będzie kierował sztabem wyborczym pana Nawrockiego. Ten pan, mówię o pośle Szefernakerze, już wygrywał wybory. To jest człowiek, który zna się na tym, jak w internecie działać chociażby, jak przekonywać młodzież.
Tak, no z tego co pamiętam, to poseł Szefernaker prowadził kampanię internetową prezydenta Andrzeja Dudy chyba w 2015 roku, prawda? Więc gdzieś tam ona była, ta kampania była skuteczna. Ja śledziłam tą konwencję Prawa i Sprawiedliwości, czy też konwencję, którą Prawo i Sprawiedliwość nazywa obywatelską. I to pierwsze wystąpienie kandydata Karola Nawrockiego. No trudno jest dzisiaj przewidzieć, czy te jakieś takie wstępne sondaże, które pokazują poparcie dla konkretnych kandydatów, na ile one są dzisiaj wiarygodne. Bo myślę, że trzeba sobie dać około 4 tygodni, czyli mniej więcej miesiąca, żeby zobaczyć, gdzie faktycznie ci kandydaci się dzisiaj plasują. Mi będzie zależało na tym, żeby ten lewicowy kandydat czy lewicowa kandydatka mówili o lewicowych wartościach, o tym, co jest dla nas ważne. Czyli skuteczna na pewno polityka mieszkaniowa, na pewno skuteczna polityka, jeśli chodzi o działanie i zakres resortu minister rodziny Agnieszki Dziemianowicz-Bąk, bo ona jest jedną z najbardziej aktywnych ministrów, tych, którzy mają za sobą resort. Więc wszystko to, co ważne dla lewicy, powinno wybrzmieć. Ja myślę, że lewica powinna być przede wszystkim reprezentantem Polski powiatowej, bo dzisiaj mamy jednego kandydata z Warszawy, drugiego kandydata z Gdańska. No jest Szymon Hołownia, który też jest marszałkiem, jest kandydatem, można powiedzieć, z Białegostoku, czyli mówimy cały czas o dużych miejscowościach. Tymczasem ta zapaść, z którą mierzą się miasta powiatowe i małe miasteczka, to jest dzisiaj na pewno gorący temat i coś, co powinno być na agendzie politycznej. Mam nadzieję, że lewica będzie o tym mówiła w kampanii prezydenckiej.
Wrócę do pytań od naszych słuchaczy. Pan Maciej pyta, kiedy będzie zrównoważony czy zrównany wiek emerytalny kobiet i mężczyzn, kiedy przestaną obowiązywać zmniejszone normy ciężarów w pracy dla kobiet. Tu rozumiem z przekąsem pytanie. I czy nadal prowadzone są prace nad dodatkowym urlopem menstruacyjnym dla kobiet?
Zacznę od ostatniego pytania, my takiej pracy nie prowadzimy. To pytanie o wiek emerytalny rzeczywiście pada często. Moje osobiste zdanie jest takie, że na pewno to jest kierunek, w którym musimy zmierzać. Nie będzie na pewno prac nad zrównaniem wieku emerytalnego z bardzo prostego powodu. Największa partia rządząca, czyli Koalicja Obywatelska, jest przeciw i właściwie tylko myślę, że część lewicy byłaby za tym, żeby rozważyć. Natomiast moim osobistym zdaniem ten kierunek to powinien być kierunek skandynawski. Chyba wydaje mi się, że najbliżej jest mi do tego systemu norweskiego, w którym w ogóle o wysokości emerytury decyduje rodzaj wykonywanej pracy, stan cywilny, liczba posiadanych dzieci. To wszystko ma znaczenie. Kwestia chociażby przynależności do związków zawodowych i ten system norweski, ten system skandynawski, te systemy są najbardziej skomplikowane, ale one też plasują się najwyżej, jeśli chodzi o jakościową ocenę tych systemów emerytalnych, ale tak jak mówię, rząd koalicji 15 października takich prac dzisiaj nie prowadzi.
Ale ten system, może pani wyjaśnić, na czym polega? To jest równy wiek, to jest w zależności
od... To jest równy wiek emerytalny, natomiast na pewno kwestia wysokości emerytury jest, tak jak mówię, uzależniona od bardzo różnych czynników.
Chociażby czyli można zdecydować sobie, że idę wcześniej na emeryturę, ale wtedy godzę się na niższą, tak? To są tego typu...
Tak, ale ta emerytura i ta wysokość emerytury zależy też od liczby posiadanych dzieci, od stanu cywilnego, czy jest się zamężnym, czy też nie, na przykład.
Czyli skoro pracuje na mnie 5 dzieci, to mam wyższą emeryturę, tak?
Tak. Aha. Wiek, to znaczy liczba dzieci wlicza się też i myślę, że to jest w ogóle kierunek, bo jeżeli dzisiaj ktoś pyta, czy my po prostu podniesiemy wiek emerytalny kobietom, no to koalicja 15 października, od razu mówię otwarcie i uczciwie, nie ma takich planów, ponieważ nie ma poparcia. Nie tylko nie ma poparcia w koalicji 15 października dla tego postulatu, ale także poza koalicją rządową, czyli w opozycji, czyli wiadomo, że nie jest możliwe przegłosowanie tego postulatu. Ja w ogóle myślę, że powinniśmy iść krokowo. w kierunku takiej zmiany, w której tak naprawdę liczba dzieci na przykład wliczałaby się do tego systemu emerytalnego, ale przypominam, że to jest głównie w zakresie ministra rodziny, pracy i polityki społecznej kwestia wieku emerytalnego i ona mówi, ministra Agnieszka Dziemianowicz-Bąk mówi otwarcie, takie prace nie są prowadzone i takich planów na dzisiaj nie ma.
Pani minister, czy pani ministro, jak pani woli?
Może być i pani minister, i pani ministra.
Obie,
nie,
obie formy
nie ma to
są.
Znaczenia. Nie okay, jestem jakąś piórystką w tym zakresie.
Burza była duża na naszym radiowym Facebooku, więc podpytam. Ostatnie pytanie od innego pana Macieja. Już całkiem ostatnie, więc troszkę takie w innym charakterze. Czy to naturalna fryzura, czy trwała?
To naturalna fryzura. Moi rodzice i moja mama i mój tata mieli oboje bardzo kręcone włosy. Mm-hmm. Co ciekawe, one rzeczywiście z wiekiem coraz bardziej się kręcą. Nie ukrywam, że przyzwyczaiłam się do nich przez dobre ponad 20 lat. Nie lubiłam ich bardzo, jak byłam młodsza. One są trudne w pielęgnacji, trzeba je codziennie myć, no ale na pewno są jakimś tam, powiedzmy, znakiem rozpoznawczym, choć no nie ukrywam, że bawią mnie komentarze, które czasem czytam w mediach społecznościowych, które mówią o tym, że powinnam zmienić fryzurę albo przestać robić trwałą, no więc nie robię trwały, nie kręcę loków, one są naturalne, są faktycznie jakimś tam znakiem rozpoznawczym, ale muszę wrócić do poprzedniego pytania, bo nie odpowiedziałam na to środkowe pytanie, myślę o jeszcze jednej rzeczy, że jeśli chodzi o kwestie równościowe, To jeśli chodzi chociażby o służbę w wojsku, to proszę zwrócić uwagę, że w wojsku mamy coraz więcej kobiet. Przykład Ukrainy pokazuje nam, że tych kobiet w wojsku, do wojska zgłasza się coraz więcej i myślę, że jakieś pierwsze zmiany w zakresie takiego równościowego podejścia pewnie dokonają się na tym polu, przynajmniej ja jestem ich zwolenniczką.
Dziękuję. Pięknie, jak usłyszeliśmy, pani minister nie wybiera się na Black Friday po prostownicę. Także pozdrawiam serdecznie.
Nie lubię zakupów, nie jestem fanką zakupów, nie cierpię galerii handlowych, więc na pewno nie obchodzę tego dnia w jakiś taki sposób szałowo zakupowy, bo w ogóle nie przepadam za zakupami.
To życzę dobrego wtorku, miłego wtorku i pozdrawiam serdecznie ze Szczecina. Moimi państwa gościem za pomocą łączenia Skype była pani minister do spraw równości Katarzyna Kotula.